Tydzień temu, w niedzielę wielkanocną, głosiłem o na podstawie drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich na ten temat, w jaki sposób zobaczyć to, za czym wszyscy tęsknimy. I wiecie, drugi rozdział Dziejów Apostolskich od wiersza 42 opisuje niesamowitą kondycję, jakość i żywotność pierwszego kościoła. Zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, 42 wersetu drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. Strach ogarniał duszę, gdyż wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne, sprzedawali swoje posiadłości, rozdawali każdemu tak, jak komu było potrzeba. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi, a Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. I wiecie, to jest taki dla każdego pastora, to jest też taki tekst, lub każdego człowieka, który dopiero co się nawraca, jest to taki tekst. Wyjdź w imieniu Jezusa. Dla każdego człowieka, który tęskni za Bożym życiem, to jest tekst, który wzbudza naszą wyobraźnię. Natomiast w naszym chrześcijańskim życiu my próbujemy się do tego wersetu dostać w bardzo wiele różnych dziwnych sposobów, generalnie bazując na naszej wyobraźni i na naszym doświadczeniu chrześcijańskim. Jeżeli gdzieś widzieliśmy, że Kościół w ten sposób zbliża się jakoś do tego apostolskiego wzorca, do tego wzorca pierwszego kościoła z Jerozolimy, jakiś współczesny kościół dzieje w świecie, to chcemy go naśladować. Czy bardzo często to jest świadectwo wielu ludzi, wielu pastorów na naszych konferencjach Kościoła Bożego w Chrystusie. Pastorzy wielokrotnie składają to świadectwo, jak próbowali naśladować jakiś modelowy, przebudzeniowy wzorzec Kościoła z innego kontynentu, gdzieś ze Stanów czy z Ameryki Południowej, i próbowali to naśladować, i niestety w Polsce wyszło im to, co wyszło po prostu. Często po prostu mamy też wyobrażenie nasze własne na podstawie jakiejś naszej wrażliwości sumienia, czy w ogóle wyobraźni intelektualnej, i próbujemy coś zrobić. Wiecie, często to sprowadza się do prób bardziej moralnego życia. Tak naprawdę. Trochę więcej tego w moim życiu potrzeba, trochę więcej tego, trochę więcej tego. Każdy gdzieś sobie śrubę trochę dokręca, taki próbuje ureligijnić trochę bardziej swoje życie i znowu z tego nic nie wychodzi. Natomiast wiecie, w to, co ja wierzę przez całe moje życie, od momentu, kiedy Bóg mnie powołał, kilka miesięcy po moim nowym narodzeniu, to jest to, że mamy tylko jeden wzorzec postępowania dla naszego życia i życia Kościoła, to jest Słowo Boże. Ponieważ to, co obserwujemy naszymi oczami wokół nas, to się nazywa w Biblii okoliczności życia. Okoliczności życia. To, w czym uczestniczymy. Jeżeli my będziemy próbowali prowadzić Boże życie, które przyszło z nieba, bazując na naszej wyobraźni religijnej i próbując ustawić się w stosunku do okoliczności życia, nic kompletnie nie zbudujemy. Słowo Boże mówi samo o sobie, że ono było na początku i wszystko przez nie się stało i bez niego nic się nie stało, i to ono stało się ciałem i zamieszkało między nami. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że sprawiedliwy będzie żył z wiary, i mówi, że wiara przychodzi przez słuchanie słowa. Więc jeżeli jakikolwiek jest głód w twoim życiu, poprawy, ulepszenia, tęsknoty zapełnią, to nie bądź zwiedziony przez własne sumienie, przez własną wyobraźnię, przez odniesienie się do okoliczności życia, żeby coś poprawić, ale zatrzymaj się i spójrz w ten niebiański wzorzec, ten blueprint, to, co przyszło z nieba, żeby zobaczyć, jak postępować. Wiecie, wszystkie kościoły chrześcijańskie mają tak zwane historyczne kościoły, mają tak zwane apostolskie wyznanie wiary i powtarzają to. W tym wyznaniu pada takie stwierdzenie, że wierzą w apostolski kościół powszechny. Ja się z tym stwierdzeniem zgadzam. Dla mnie apostolski kościół to jest kościół apostołów opisany na kartach Biblii. O, i teraz na znak proroctwa wypadły ludzkie notatki, które są zbędne w Biblii. To taki żart oczywiście. W każdym razie ja się zgadzam z tym stwierdzeniem apostolski Kościół, ponieważ on jest opisany na kartach Biblii. Jeżeli szukamy Bożego życia dla siebie i szukamy Bożego kształtu Kościoła, to musimy zapomnieć o tym, co widzieliśmy, co zaobserwowaliśmy, do czego kuszeni jesteśmy, żeby naśladować. Powinniśmy zatrzymać się, pójść do Biblii i powiedzieć: Boże, pokaż mi, jak Ty chcesz, żeby rzeczy funkcjonowały. I teraz wiecie, w dzisiejszych czasach, w których żyjemy, mamy problemy. Często pada takie stwierdzenie: dzisiejszy Kościół, Kościół w Europie, Kościół w Polsce, Kościół w XXI wieku. I potem za tym stwierdzeniem pada cała lista bolączek. Że tam na przykład, nie wiem, ktoś oskarża Kościół, że jest za bardzo performanski, bo ta scena i to nagłośnienie i te zespoły. Później inni tam oskarżają o inne rzeczy, że jednak taki egoistyczny, nastawiony na taką gadkę motywacyjną, bo tu ciągle się zachęca tych wierzących, żeby lepiej, więcej. A, psychologiczny Kościół, tak? Inni mówią: Kościół w współczesnych czasach za mało się modli, absolutnie za mało się modli. Inni mówią: za mało daje w ogóle. Gdzie to, jak to się ma? Rozdawali wszystko, sprzedawali posiadłości. Nikomu niczego nie brakowało, a ja tu siedzę w tym kościele 5 lat, ciągle mi czegoś brakuje. Ktoś czegoś nie sprzedał i nie rozdał po prostu. I wiesz, obserwujemy Kościół współczesnych czasów i po prostu i zawsze będziemy mieć dużo bolączek. Jakbyśmy wzięli nawet nasz lokalny Kościół drogę na rozkład sobie, tak, rozłożyli go tutaj na części pierwszej, spróbowali podsumować, natychmiast wyjdą nam rzeczy, które po prostu, których nam brakuje. Ludzie nowi, którzy przychodzą z powołaniem swoim, zerkają i mówią: o, fajny Kościół, ale brakuje grup domowych. Powinny być grupy domowe. Ktoś inny przychodzi i mówi: trzeba by tak bardziej międzypokoleniowo zrobić. Przychodzi jakiś inny człowiek. Parę lat temu taki przyszedł człowiek z wykształceniem od nagłośnienia. Już go dzisiaj z nami nie ma. Mówi: to nie może tak być! Nie ten dźwięk, nie te światła!
Serio?
Prawie nam pomógł, tylko za mało pieniędzy mieliśmy, żeby mógł nam pomóc. Tak jak on chciał nam pomóc. Wiesz, co byśmy nie zrobili z tym kościołem, to zawsze po prostu będzie coś, tak? Dlatego Zbyszek robi spotkanie z rodzicami, omawia, co zrobić z dziećmi, co zrobić z rodzicami, prawda? Ja wpadam na pomysł z szostkiem, wiesz? Chcemy każdego zadowolić po prostu. Tak? To jest a propos ogłoszeń. Czosnek jest przeciwko wampirom. Więc to jest taka nasza ilustracja. I wiecie, i my, pastorzy, nie tylko wierzący widzą te bolączki, ale my jako pastorzy dokładnie w taki sam sposób patrzymy. Wiecie, ja przychodzę do kościoła i od razu widzę: to źle. Mówię, czy by ludzie nie mogli zrobić mi prezentu i sprawić, żebym się raz dobrze czuł w kościele? Oni przychodzą, chcą czuć moc, chcą czuć Boga, uwielbienie, głoszenie. Ja im to daję jako kaznodzieja, wychodzą potrząśnięci. A tak przychodzę rano do kościoła i sobie myślę: czy kościół nie mógłby raz mi tego dać? Że tak przychodzę i po prostu wszyscy są na czas i podnoszą ręce i uwielbiają i wszystko jest przygotowane i kable polutowane i posprzątane i kazalnica z kurzu wytarta, żebym ja wszedł do kościoła i żebym ja też mógł poczuć moc, że ten kościół myśli o tym kościele. Żaróweczki się świeciły, ale były odwrócone w drugą stronę, nie wiem, czy zauważyliście. Musiałem je w czasie uwielbienia przełożyć na drugą stronę. Ja też jako pastor chciałbym poczuć moc. Nie tylko wy chcecie czuć moc na nabożeństwie. Ja chcę ją też czuć. Ja chcę czuć się zainspirowany. Chcę przyjść i powiedzieć: wow, takiego kościoła jak mój to nigdzie nie ma.
No nie ma!
Wiecie, i te wszystkie nasze obserwacje, one sprowadzają nas do takiego miejsca, że czasami lądujemy w takim bieda szybie. Jak ktoś jest ze Śląska, to wie. To są takie pirackie kopalnie po prostu węgla. Odkrywkowe, kopane łopatami. Lądujemy w takim bieda szybie wszyscy i każdy z nas tą łopatą próbuje coś zrobić, żeby jakoś to życie kościoła nowotestamentowego, biblijnego wyglądało. Tylko wiesz, tego jest gigantyczny problem wynikający z tego, że każdy próbuje tą dziurę kopać na swój sposób i do tego węgla się dostać. I wychodzi naprawdę bieda szyb. Dlatego głosiłem w Dziejach Apostolskich, I głosiłem ten drugi rozdział, żeby wam pokazać, i to jest powtórka z poprzedniego kazania, żeby wam pokazać pewien model. I wiecie, tutaj widzimy kilka rozdziałów takich miałem tego kazania, teraz przyspieszę i wam to opowiem, że na końcu tego drugiego rozdziału jest ten modelowy wzorzec Kościoła, za którym tęsknimy. I żeby zobaczyć, dlaczego on taki modelowy był, musimy przeczytać fragment, który poprzedza ten fragment. Bezpośrednio przed, od wiersetu 37, mamy radykalne nawrócenie 3000 ludzi. Więc do tego Kościoła, który jest taki bellissimo, prowadzi to, że wcześniej ludzie radykalnie przeżywają metanoję, nawrócenie i przychodzą do Boga. Więc jeżeli chcemy mieć taką radykalność, to musimy przeżyć radykalne odwrócenie się od rzeczy, które są bezbożne w naszym życiu. No, ale teraz wiecie, to jest dopiero dwa ostatnie fragmenty drugiego rozdziału. Więc co sprawiło, że oni się nawrócili? Wcześniej widzimy, że mamy radykalne głoszenie apostoła Piotra. Aha, czyli ktoś musi rąbać bezkompromisowe poselstwo. Że Jezus naprawdę zmartwychwstał i że żyje. Jeżeli się nie nawrócicie, to poginiecie, bo On umarł przez wasze grzechy. Więc masz wybór. Albo będziesz potępiony przez Boga, bo odrzuciłeś ofiarę Jezusa Chrystusa, albo uwierzysz w ofiarę Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony. I unikniesz gniewu Bożego, bo tylko ofiara Jezusa Chrystusa chroni cię przed gniewem Bożym. I to było poselstwo Piotra. Nie wahał się mówić o tym, że Jezus żyje, ze zmartwychwstał i że oni go widzieli przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu. Okej? Więc już mamy, słuchajcie, trzy rozdziały tego rozdziału. Ostatnia część, Kościół, o którym marzymy. Wcześniej, co tego prowadzi? Radykalne nawrócenia. Wcześniej, czego efektem są te radykalne nawrócenia? Jest bezkompromisowe zwiastowanie słowa. Dobrze, ale teraz jak nastąpiło to bezkompromisowe zwiastowanie słowa? Widzimy, że nastąpiło zbiegowisko. Zbiegli się ludzie, przyciągnięci czym, co dziwnego się działo. I Piotr wykorzystuje to, że coś się działo, do tego, żeby wytłumaczyć im najpierw, co się dzieje, że jest to absolutnie biblijne, że prorok Joel to opisał, że ci ludzie nie są pijani, ale to jest wypełnienie słowa proroctwa, że wszyscy będą napełnieni mocą Bożą. I to staje się pretekstem do tego, żeby zacząć zwiastować radykalne słowo. I to jest bardzo ważne, bo wiesz, ja wiesz, że w dziejach apostolskich nie ma elementów przypadkowych, ale one wszystkie wskazują Boży plan, żebyśmy my mogli wziąć wzorzec, który jest z nieba i oparty na słowie. Oczywiście oddzielamy tam elementy kulturowe, nie żyjemy na pogórzu judejskim, gdzieś wysoko, w jakimś mieście sakralnym, bez wody. Troszeczkę są pewne okoliczności inne, ale wzorzec pozostaje ten sam. Wiecie, my byśmy chcieli bardzo radykalnie głosić ludziom słowo, ale jak głosić ludziom radykalnie słowo, kiedy oni nie chcą słuchać? Wtedy my wychodzimy na świrów. Bo stajemy jak po prostu, nie wiem, do Londynu jedź, zobaczysz pod niejednym stacją metra gości z krzyżami, wielkimi Bibliami, odzianymi w włosiennice, wykrzykującymi Sąd Boży i Dni Ostateczne. To jest taka już czerwone budki telefoniczne i ci goście przy stacjach metra. Są takie znaki w Londynie. Widziałem ich wielokrotnie, jak tam byłem. Zawsze jakiś fanatyk się znajdzie. To w ogóle odpycha. Ale wydawałoby się, że on radykalnie sięga z Biblii po słowo. To nic nie zmienia. Dlaczego nic nie zmienia? Bo Piotr nie wyskoczył jak Filip z Konopi, żeby drzeć się na ludzi w Jerozolimie. Filip z Konopi wyskoczył w Samarii. Tam parę rozdziałów później. Ale Piotr nie wyskoczył jak Filip z Konopi. Po prostu on użył tego, co Duch Święty zrobił. Halleluja! Więc powtarzam, żeby wam to zapadło w pamięć. Mamy idealny wzorzec Kościoła, 42-47 wersety. Zrodzony z radykalnego zwiastowania słowa, wersety 37-41. To słowo było głoszone między 22 a 36. A powodem tego było przyciągnięcie uwagi od wersetu 4 i wyjaśnienie tego, co się dzieje, do wersetu 21. Ale teraz jeszcze mamy cztery pierwsze wersety z Biblii, bo co spowodowało w takim razie to zbiegowisko? Teraz mi możecie już odpowiedzieć. Co to spowodowało? Bezpośrednie dotknięcie Boga. Kogo to dotknięcie Boga spotkało? Macie swoje Biblię tam?
Tak, mamy.
Przynoście Biblię papierowe do kościoła, jeżeli nie chcecie zamęczyć swojego kaznodziei. Kaznodzieja, jak patrzy na was, jak korzystacie ze swoich Biblii w komórkach, to wam nie wierzy. Myśli, że z nudów przeglądacie Facebooka i Instagrama, więc musisz mieć Biblię papierową, żeby nie męczyć swojego pastora. To się nagrywa i jeżeli słuchasz tego na tym nagraniu, to miej miłosierdzie również na pastora w swoim zborze. I noś papierową Biblię, nie tylko w drodze. Więc te cztery pierwsze wersety, jak opiszcie mi to napełnienie teraz, to dotknięcie bezpośrednie Boga. Kogo to dotknęło? Apostołów, tych, którzy oczekiwali obietnicy. Tak? Czytamy od pierwszego wersetu, gdy nasze dzień pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie w tym samym miejscu. Nagle powstał głos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru wypełnił cały dom, w którym siedzieli, ukazały im się rozdzielone języki, jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch to poddawał, i przybywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni, pobożni z wszystkich narodów pod niebem. A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumiewali się, bo każdy ich słyszał mówiących w swoim języku. Więc do tego ostatniego fragmentu z drugiego rozdziału dziejów prowadzą etapy. Najpierw są ludzie, którzy otwierają się na Boże działanie. Słowo Boże mówi, że my jesteśmy naczyniami. Tutaj czytamy w wersecie 4, że oni zostali napełnieni Duchem Świętym. My często byśmy chcieli... Ja w tym tygodniu zamieściłem taki prowokacyjny tekst, że jak długo Kościół będzie unikał wspólnego spotykania się na modlitwie, czy tam kiedy zacznie się znowu zbierać codziennie na modlitwie. Bardzo fajne to było, to była dobra prowokacja, bo...
Codziennie,
szczególnie i w Warszawie, i w ogóle wszystko było prowokacją z mojej strony. Fajne było zobaczyć, jak to się odbija w sercach i umysłach, jakie różne powoduje reakcje. Ale powiem wam, bardzo często w takich rozmowach o Kościele i o powrotu do tego apostolskiego wzorca pada taki argument, że jak się zacznie dziać, to będziemy mieć problem i wtedy się nim zajmiemy. Wtedy będziemy wszyscy nauczycielami, będziemy głosić, bo to będą tysiące ludzi nawróconych, każdy będzie musiał innych nauczać, każdy będzie musiał zostać liderem grupy domowej, wtedy będziemy codziennie się spotykać, bo będą znaki i cuda i ludzie będą biec po prostu i stać w kolejkach. Zawsze wraca ten sam motyw. A ja wam powiem. To jest znowu oczekiwanie na okoliczności, które dadzą nam to, czego my oczekujemy. I powiem, z założenia, jeżeli rzeczy mają być budowane w oparciu o Słowo Boże, to to już jest lipne. Bo to, że ja czegoś nie widzę w tym świecie, nie jest dla mnie głosem Bożym. Głosem Bożym jest dla mnie Słowo Boże. A nie to, co widzę w otaczającym świecie. My bardzo często mamy takie podejście, jakbyśmy chcieli, żeby Bóg jakoś tak przyszedł i otoczył nas. Żeby napełnił nasz dom. Męża, żeby napełnił, żeby się opamiętał. Żeby pastora napełnił Duch Święty. Najlepiej, żeby moją firmę napełnił i w ogóle niech przyjdzie do miasta, niech wstąpi. I powiem wam, jak popatrzymy na Biblię, to w tym nie ma prawdy Bożego Słowa. Ponieważ jedynymi naczyniami Ducha Świętego w tym świecie jesteśmy my. I Duch Święty nie przychodzi po to, żeby napełnić nasze otoczenie. ludzi, którzy są wokół nas, nasz kościół, naszego pastora, nasze rodziny, nasze firmy, naszych przyjaciół i żeby przyszedł z potężnym wiatrem do naszego miasta. Wiecie, że mu tam ten wiatr był? Tam, w tym wieczerniku i ten szum i te języki? Dlatego, że były naczynia, które zostały napełnione Duchem Świętym. Amen? Zobaczcie, co tutaj czytamy. Co my tutaj czytamy? Co napełniło cały dom? Odgłos z nieba i uderzenie gwałtownego wiatru napełniły cały dom. Ale Duch Święty napełnił ludzi tam zebranych 120. I teraz, jeżeli my chcemy cały ten drugi rozdział mieć przerobiony i zastosować do niego nasze życie kościelne, nasze życie prywatne, to musimy zacząć od tego, że my mamy siebie uczynić dostępnymi i oczekiwać gorliwie na napełnienie nas mocą Ducha Świętego. A nie pojękiwać, że Bóg jakoś nie przychodzi do naszego otoczenia. Łapiecie to rozróżnienie, tak? Rozumiecie, co ja mówię do was teraz?
Tak.
Ja mówię o tym, że nie ma dla nas żadnej wymówki, bo tylko ty jesteś naczyniem. Tylko ty jesteś naczyniem. Więc teraz droga do tego chwalebnego kościoła apostolskiego, któremu nic nie brakuje, biegnie przez radykalne nawrócenia, do nich prowadzi radykalne głoszenie słowa, a radykalne głoszenie słowa jest możliwe, kiedy jest przyciągnięta uwaga. A uwaga jest przyciągnięta wtedy, kiedy ty chodzisz napełniony mocą Ducha Świętego. No i teraz już się skończyła ta część atrakcyjna kazania teraz. Bo do tej pory jeszcze było fajnie, bo mogliśmy to zdiagnozować na zewnątrz te wszystkie rzeczy. A jak dochodzimy teraz do nas, to już się robi słabo. Bo teraz po prostu, ale co jak, to teraz jak, co jak, to zmieńmy temat, to jak co, to jak duch nie wejdzie tu, to nic? No to nic. Jak szklanka pusta, to pusta. To już pusta. To pusta, no i koniec. I się nikt z niej nie napije. A Jezus stanął w ostatnim dniu święta i głośno zawołał. Przyjdźcie do mnie, to pragnie pije. A kto się napije? Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To się nazywa nadmiar. Fontanna, z której się wylewa. Kiedy się wylewa? Kiedy do fontanny jest dostarczona woda. Wtedy się wylewa. My jesteśmy fontannami w tym świecie, które przyciągają uwagę. I teraz przechodzę, i to było tylko podsumowanie kazania sprzed tygodnia. A teraz przechodzę do tego, co dzisiaj. Bo teraz chciałem zająć się pierwszym rozdziałem i zwrócić wam uwagę według słowa, jak doszło do tego momentu, że apostołowie stali się tymi fontannami. Bo jak teraz zacząłem mówić i powiedziałem to, że to już ta atrakcyjna część kazania się skończyła, to zobaczyłem smutek wielu, ponieważ dokładnie ta sama zasada, która nas zasmuca, kiedy obserwujemy Kościół i próbujemy przy pomocy wyobraźni naszej i sumienia i wzorców, które widzimy na zewnątrz, poprawić Kościół, to ta sama zasada zaczyna działać wobec nas, kiedy my dowiadujemy się, że my mamy chodzić w mocy Ducha Świętego. Dokładnie tak samo zaczynamy kombinować. I myśleć sobie, okej, dobra, to on chodzi z Bogiem, bo ja to widzę tak. No, wiecie, pastor to ma czas, żeby się modlić. Ja tu chodzę do pracy. Na przykład. Albo później ktoś zwiastuje i ma jakieś świadectwo, Bóg go uzdrowi. Mówimy, spoko. Po prostu, jakbym po prostu ja był uzdrowiony z raka, to też bym był. Wyszedł i powiedział, hej, umierałem, a żyję. Tak to każdy by potrafił powiedzieć, jakby takie miał świadectwo. A ten, to taki gorliwy, no tak, ale on nie ma żony i dzieci, to on, wiesz, może jeszcze fafarafa na modlitwy biegać i tego tam. A ja tutaj, hipoteka, dwójka dzieci, ludzi. Dajcie mi spokój po prostu. Bo Ten to taki młody. On tam podskakuje na tej scenie, wszystkich potępia. No, ja taki byłem 30 lat temu, ale teraz to ja już zmądrzałem, dojrzałem. I ja już wszystko wiem bez tego podskakiwania w ogóle. I chwała Panu i wszystko jest ze mną dobrze i nie mówcie, że jest źle. I każdy z nas ma gdzieś tam jakieś rozwiązanie. Niektórzy myślą sobie, no Bóg pewnie przeze mnie nie działa, bo jestem po prostu, bo jestem grzesznikiem. Po prostu zlepek kompromisów w ciele. I po prostu, i to jest po prostu, jestem ja, no to ja, jak ja bym był Bogiem, też bym do siebie nie przyszedł. Po prostu, bo to jak to zamieszkać w czymś takim? Teraz słuchajcie, teraz zaczniemy czytać pierwszy rozdział. Ale powiem wam jedno. Duch Święty to jest Bóg. W całej Biblii Bóg jest święty. I kiedy przychodzi, to albo zabija człowieka, albo go uświęca. I zawsze w Starym Testamencie, jak ludzie mieli spotkanie z Bogiem, to Bóg musiał stosować jakiś manewr, jakiś patent, żeby człowiek nie zginął. Mojżesza chowa w zaułku, przychodzi w postaci szmeru jakiegoś, szeptu do proroka. Do Abrahama przychodzi pod postacią aniołów, czy pod postacią ludzką. Bóg zawsze, czy mówi przez krzak, Bóg zawsze stosuje jakiś manewr, żeby człowieka nie zabić. To jest po prostu, rozumiesz, to jest Bóg, to jest święty. On jest święty, jest Jego imię. Jak czytamy Księgę Objawienia, Apokalipsę, to widzimy, że ludzie stający przed Nim padają na twarze, nie mogą stać. Natomiast z Duchem Świętym wydarzy się coś niesamowitego, bo Bóg na podstawie ofiary swojego Syna pozwala przez ofiarę Jezusa Chrystusa, żeby ten święty Bóg w postaci Ducha Świętego zamieszkał w nas. Słuchajcie, w liście do Galacjan apostoł Paweł bardzo radykalnie o tym głosi i mówi, jak otrzymaliście Ducha Świętego? Na podstawie uczynków prawa? Że poprawiliście się, uświęciliście się, czy na podstawie słuchania z wiarą otrzymaliście Ducha Świętego? Więc teraz te nasze kombinacje, że Duch Święty jeszcze we mnie tak nie działa, jak w pierwszych wersetach drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, to prawdopodobnie dlatego, no, że... Powiem ci, te 120 osób tam zgromadzonych, to nie była jakaś po prostu buddyjska elita po prostu z Nepalu. Wypuszczona przez 40 lat, unosząca się, lewitująca i mająca trzecie oko otwarte do nieba, żeby Duch Święty przyszedł. To były po prostu, to były proste chłopaki z Galilei. To tak jakby w Polsce powiedzieć, nie wiem, z Koloszek, Wąchocka czy skądkolwiek, jeżeli jesteś z tej miejscowości, to cię bardzo przepraszam. Czy z jakiegoś innego Podlasia, jak mój syn mówi.
Come on.
Come on. Rozumiesz, po prostu, jak oni mówili, to słuchający ich w Jerozolimie mówili, hej, to są Galilejczycy, ich mowa ich zdradza. I to stajski byli po prostu, no. Smadwilne. I oni tam ryby łowili. Oni mieli tam swoje proste biznesy i w ogóle byli wszyscy młodsi od Jezusa. Byli młode łebki. I byli... Dokładnie, wiesz, 50 dni po tym, jak kompletną klapę ponieśli z wszystkimi swoimi szczytnymi deklaracjami, które składali Jezusowi. Więc możesz się z nimi utożsamić. Nie byli apostołowie po prostu z ikon bizantyjskich, z wyczesanymi brodami podnoszącymi dwa paluszki albo jeden paluszek. Jakiś Paweł z jakimś mieczem dwumetrowym. Ja nie wiem, czy Paweł w ogóle dotknął w życiu, miał okazję dotknąć takiego miecza, jak go malują z tym mieczem. Z jaką wielką Biblią otwartą, grubą. Z jakimiś piłami po prostu, co ich przyżynali, oparci, opiły. No tak, malują tych wszystkich apostołów po prostu. Z jakimiś, wiesz, budynkami w rękach, bo byli fundatorami czegoś tam. Oglądajcie sobie te ilustracje. Funta kłaków nie było warte. Ja bym wziął pierwszych 12 facetów i tu postawił i to są ci właśnie.
Pastorze, jakbym wiedział, że mnie na scenę wyciągniesz, dzisiaj bym się jakoś ubrał.
umyłbym włosy i po prostu w ogóle paznokcie, ręce do tyłu, paznokcie nie umyte. To była ta ekipa. A w ogóle to słoiki były. Bo oni w Jerozolimie czasowo przebywali ze względu na robotę. I słuchajcie, ale teraz. Więc pierwsza rzecz to jest taka, że Duch Święty przychodzi nie ze względu na to, co my po prostu możemy ulepszyć w naszym życiu. Więcej się modlić, zapisać się na kółka biblijnego, czy różańcowego, czy po prostu jakiegokolwiek innego specyficznego klubu inteligencji chrześcijańskiej, czy czegoś tam. On przychodzi, jeżeli ty respektujesz i wierzysz w to, co Bóg w Jezusie zrobił dla ciebie. On przyjdzie, jeżeli będziesz wołał, ci go da, ponieważ Duch Święty, pierwsze imię, jakim jest nazywany w Dziejach Apostolskich, to jest nazywany obietnicą Ojca. Jezus mówi, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca. A później Piotr w pierwszym kazaniu mówi, a jak się nawrócicie, to otrzymacie obietnicę Ojca. To jest nazwa Ducha Świętego, więc Duch Święty jest obiecany, jest obietnicą. To jest to, co Bóg już dał w Jezusie nam, tym wszystkim, którzy się nawracają. Piotr kiedy głosi, no mówi, bo ta obietnica jest dla was i dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są daleko, ilu ich Pan Bóg powoła. I to sięga do naszych czasów. I to nie była po prostu jakaś, wiesz, spektakularna, tylko jednostkowe wydarzenie w dzień pięćdziesiątnicy, że po prostu, wiesz, 12 osób się zatrząsło, języki ognia zatańczyły, pstryk, zdjęcie zrobili, malują to i amen, Duch Święty przyszedł już, nigdy Kościoła nie opuścił. Nieprawda. Wielokrotnie go opuścił w dziejach. Kiedy tylko ludzie odwracali się od szukania go i otwierania się na niego. I Bóg nie ma wnuków, Bóg ma tylko dzieci. Nie możesz być w kościele, dlatego że twoi rodzice byli wierzący. Nie ma żadnego znaczenia, dopóki ty nie pójdziesz za Chrystusem. I Duch Święty jest dla ciebie obiecany na podstawie tego, co Bóg zrobił i wszystko jest przygotowane. No, ale to tylko taki... Musiałem to powiedzieć, bo widzę to po prostu... Ciągle w Polsce mamy problemy z duchem religijnym, wiecie? To jest ciekawe. To jest w ogóle moja zagwozdka przez 30 lat. Myślałem, że jak się trochę zcywilizujemy, trochę zlaicyzujemy, trochę w tej Unii pobędziemy, to i te duchy religijne odpuszczą. A się okazuje, że one nie są podatne ani na Unię Europejską, ani na nowoczesność, ani na telefony, po prostu ani na nowe ciuchy, po prostu nowy ciuch, nowy iPhone nie wygania ducha religijnego. To jest dziwne po prostu. Bo zawsze mi się duch religijny kojarzył z zapachem gotyckiego kościoła i lipowymi rzeźbami Wita Stwosza, przeżartymi przez małe robaczki. A tu się okazuje, że po prostu, że to jest zupełnie inna natura. Że to jest po prostu, że duch religii to jest duch potępienia, siedzący na sumieniu i gnębiący człowieka, że się do niczego nie nadaje. A Bóg jest nawet wyższy niż ta katedra gotycka, a ty taki mały, słyszysz to echo organów? Jesteś zerem. Tylko, że teraz już nie mamy wielkiego sufitu i wielkiego dźwięku organów, a w duszy dalej ta gangrenka i ten zlepek, ten knotek po prostu tam siedzi taki. Moja siostra przeżyła niedawno uzdrowienie swojego kota, Mejuna. Chorował pół roku. Schudł połowę swojej wagi. Nie chciał jeść, pić. Wozili go do lekarza. Badali mu krew. Prześwietlali go. No nic. Po pół roku, słuchajcie, zwymiotował. Takiej wielkości, wiesz, 8 na 2 centymetry. Taką zbitkę kłaków i Bóg wie czego, co on tam jeszcze zjadł. Siedziało mu to przez pół roku w żołądku i po prostu chłop umierał. I Mejłunek po pół roku to oddał. Natychmiast. Mejkun. Natychmiast zaczął tyć, zaczął biegać, tańczyć, klepać łapką wszystko i po prostu... Miał i może. A co to sprawiło? Ten jeden po prostu, wiesz. Zbitka kłaków, która siedziała mu w żołądku. No to jest właśnie obraz ducha religijnego. Żyj dla Boga! Kochaj Boga! Głoś Ewangelię!
Już głosiłbym, ale to jest gaga taka, po prostu. My precious! To jest właśnie to! Patrzę na was, to widzę!
Co tam macie w brzuchach? Duch Święty jest duchem wolności! Jezus przyszedł, zmartwychwstał. Halleluja! Żyje, dobrze. Ja już to kiedyś powiedziałem w kościele, ale to przez zatwardziałość waszych serc muszę posuwać się do takich ilustracji. Żeby się coś wam drgnęło. Dobra, to taki był żart oczywiście też. Ale dobrze, słuchajcie. I teraz tak. I teraz przechodzimy do tego, co jest tą moją prowokacją w tym tygodniu i co ciągle wraca. Do tematu codziennej modlitwy. Bo teraz wiecie, my możemy patrzeć na te dzieje apostolskie, na te wylanie Ducha Świętego i jego jednorazowe wydarzenie. Natomiast my widzimy to, że tego rodzaju akcje mają miejsce przez całe dzieje apostolskie. Przeważnie zaczyna się zwiastowanie od jakiegoś boom, jakiegoś uzdrowienia. Wiecie, pierwsza, następna taka porcja duża nawróceń następuje wtedy, kiedy chromy przy bramie świątyni zostaje uzdrowiony. Zbiegają się ludzie, Piotr głosi, no po prostu kolejne tysiące zbawionych. Filip w Samarii, dokładnie to samo. Przez jego ręce dzieje się wiele znaków i cudów, jest wiele radości, ludzie się nawracają. W służbie apostoła Pawła dokładnie to samo. Poszerzenie kościoła na pogan poprzez otwarcie się domu Korneliusza, też dzięki nadprzyrodzonej interwencji. I ja wiem, że tutaj niecharyzmatyczni chrześcijanie, oni mają zawsze wątpliwości. Ale niech nie mają wątpliwości. Bo jeżeli wierzymy w apostolski kościół, to nie wywalamy z niego rzeczy, które miały miejsce tam. My byśmy oczywiście chcieli, żeby Piotr któregoś dnia doszedł do brilliant idea i wyszukał w Biblii, że jednak Jezus ma być światłem dla pogan, i że przyszedł do apostołu i powiedział: mężowie, bracia, błądzimy. Czytałem dzisiaj rano w Biblię i dotarło do mnie, że musimy zanieść Ewangelię poganom jednak. Ja wiem, to są poganie, to jest... Ale tak coś mi z tego studiowania słowa wynika. Zupełnie tak nie było. Korneliusz, który modli się do Boga, daje jałmużny, Bóg do niego przychodzi przez anioła i mówi: Korneliuszu, twoje jałmużny i modlitwy dotarły do Boga. Uwaga! Modlitwy docierają do Boga. Ważne. No zdąży, ja się modlę, modlę, się modlę. No to się będziesz tak modlił do śmierci. Niech się stanie zgodnie z twoją wiarą. W Biblii jest napisane, że modlitwy docierają do Boga. Bóg przychodzi i mówi: poślij po mężów do Piotra. On tam jest, się modli teraz. Oni idą do niego. Piotr się modli i co ma? Ma wizję. Zstępuje płótno z nieba, z jarszczurkami, gadami po prostu. Frutti di mare i nie tylko mare, wszystkie gadzie i inne nieżydowskie potrawy. Cała niekoszerność wstępuje z nieba i słyszy głos: jedz, jedz, jedz. To się staje przyczynkiem do tego, że Ewangelia trafia do pogan i już od tego momentu się nie zatrzymuje, tylko idzie po krańce ziemi, czego my jesteśmy owocem. My, potomkowie tych, którzy mieszkali w ziemiankach w tym czasie, kiedy działy się te wydarzenia, o których tutaj czytamy. Więc jak to się stało, że na nich stąpił Duch Święty? Jeżeli będziemy patrzeć na to jako na jednostkowe wydarzenie, które zapoczątkowało jakąś nową erę Kościoła i tak dalej, to nic z tego nie złapiemy. Musimy zrozumieć, że w dziejach apostolskich Jest później kolejny fragment napisany po prześladowaniach, kiedy oni się wszyscy wznoszą modlitwę jednocześnie do Boga i wszyscy zostają napełnieni Duchem Świętym. W ogóle powiem wam, że to jest ciekawe, ale my na przykład, ja zważałem to, na przykład mamy takie, wiele takich ortodoksyjnych w chrześcijaństwie, jakichś takich poustawianych jak w tabelce Excela rzeczy. Na przykład powiem wam, że do dzisiaj mi się nie wydaje słusznym, żeby można było człowieka dwa razy ochrzcić. No bo po co? Prawda? Nawrócił się, upamiętał się, no to chrzczę cię na wyznanie twoich grzechów i twojej wiary w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po co to robić drugi raz? Ale zastanowiłem się, a w Biblii nigdzie nie jest napisane, że mamy to raz robić. A, teraz skupiłem waszą uwagę. Herezję was widzę, interesuje. Ja tego oczywiście zagadki nie rozstrzygnę, lubię takie zagadki. Kiedyś prowadząc warsztat o korzeniach żydowskich, żeby wzbudzić większą dyskusję, zacząłem od tematu takiego, że w Biblii nigdzie nie mamy nakazu monogamii. Ale się mężczyźni cieszyli. A siostry jak się pociły, żeby znaleźć werset na mnie. Ja lubię takie brzuty robić. Ale my mamy takie, wiecie, sakramentalne myślenie i nawet nie potrafimy go udowodnić przy mocy Biblii. Po prostu nie możemy go przy mocy Biblii udowodnić. I teraz powiem wam, z chrztem Duchem Świętym dokładnie ta sama zasada jest. Gdzieś nam się pokleiło w głowach, że jak jest chrzest w wodzie i jest jeden w momencie nawrócenia, no to potem jest chrzest Duchem Świętym, jeden i koniec. I jestem ochrzczony Duchem Świętym. A Pan Jezus mówi o chrzcie krwi, o chrzcie ognia. Dzieje apostolskie widzimy, że oni zostali ponownie napełnieni Duchem Świętym. Nie jest tak, że masz sakrament napełnienia zaliczyłeś. I patrzysz, bierzmowania, patrzysz na gościa, ten to świat, po prostu to świat. A ten to co? To samo. Nie, ja jestem ochrzczony Duchem Świętym. To świadectwo od pastora przynieść. Że z datą, kiedy cię ochrzcili w Duchu Świętym. Rozumiesz, to jest absurdalne. Życie z Bogiem jest realnością. My jesteśmy realnymi naczyniami. W nas zamieszkuje Duch Święty. Możemy go zasmucić. Paweł, kiedy pisze, nie upijajcie się winem, to mówi, napełniajcie się Duchem. No ale ja już jestem ochrzczony Duchem Świętym. No to sorry, to nie dla ciebie, to już nie to. Ty już możesz pić piwo tylko. Bo już Duchem Świętym się napełniłeś, to teraz już tylko ci winko pomoże już. Już cię Duch Święty nie zrelaksuje, bo masz odhaczone, już raz zostałeś napełniony. Pastorze, ale ja się modlę innymi językami, pokaż. Szereberele kira babababa. O, ładnie, napełniony. Dobrze. A później po prostu, wiesz, przychodzą tego gościa, żona przychodzi, mówi, coraz Majki, krzyż pański jako Golgotę. Dzieci jego przychodzą, opowiadają, co się dzieje. Z pracy go wyrzucają po prostu. Nikogo do Chrystusa nie przyprowadza. Ludzie z kościoła uciekają przed nim. Ale on sira baba. On ma napełnienie. Ma swoją checklist zrobioną po prostu. Ochrzczony w wieku dorosłym, zapisany do kościoła, pastor go na członka przyjmował. Po prostu, nie wiem, to w ogóle straszne jest tak mówić, ale później. A to są autentyczne teksty ze spotkań chrześcijańskich. To kiedyś wam opowiem w mniejszym gronie, jak to jeden przedstawił się zborownik po prostu. Cały zbór prawie wyszedł z kościoła. W każdym razie. I później napełniony Duchem Świętym też, to umodli się innymi językami. Czy coś jeszcze? Co jeszcze? Ślub, o, bardzo dobrze, ślub. Dziecko przyniósł do pomodlone jego dziecko. Moje dzieci były wszystkie pomodlone w kościele, przyniosłem do pastora, pastor wziął na ręce, pobłogosławił, halleluja. Do wieczerzy też przystępuje, halleluja. Dobrze, co jeszcze tam zostało? Sakrament namaszczenia chorych jeszcze trzeba. Chory byłeś kiedyś, pomodlono się, wezwałeś starszych zboru? No nie wezwałem, ale jak zachoruję, to wezwę, bo taki chce być biblijny, to tu wezwę go, tak. I później na koniec chrześcijański pogrzeb. Tylko proszę żadnych smutnych pieśni na moim pogrzebie. Proszę z gitarą, alleluja, coś o zmartwychwstaniu. I głoście mojej rodzinie jeszcze. Bo moja rodzina całe życie nie chciała mnie słuchać. co nikogo nie dziwi. Bo on po prostu całe życie miał wszystkie sakramenty chrześcijańskie elegancko po to odhaczane. A teraz mamy Dzieje Apostolskie. I słuchajcie, zaczyna się to wszystko w ten sposób, że w 4 wersecie Jezus mówi: nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca. Teraz pytanie, szybki quiz. Ile czasu oczekiwali na obietnicę Ojca od momentu, kiedy Jezus powiedział te słowa? 40 błąd. Dalej. 50 błąd. Źle, zła odpowiedź. Ile? 10. Bardzo dobra odpowiedź. Dagmara była pierwsza. Masz Kinder Bueno ode mnie. Twoja żona była pierwsza? Nie, nie, ona wcześniej podniosła. Ona podniosła, zanim jeszcze 40 powiedzieli. Bingo! Zamontujemy kamerę, która będzie nagrywała publiczność, żeby później sprawdzać, komu przynależy się Kinder Bueno. Dobra. 10 dni. To był dzień pięćdziesiątnicy od Paschy, a przez 40 dni Jezus ukazywał się swoim uczniom. 50 minus 40. Ile jest oliwka? 10, tato. 10 dni. Ale nawet, że to było tylko 10 dni, to Jezus wydał konkretne polecenie: oczekujcie obietnicy Ojca. I teraz powiem wam, to jest nasz problem, żeby dojść do tego miejsca, gdzie następuje manifestacja Bożego działania, realne dotknięcie, napełnienie, ponieważ my nie chcemy zastosować pierwszego rozdziału. Kiedy zrobiłem ten wpis prowokacyjny o tym, kiedy Kościół będzie się ulegnie, odejdzie od tej korpo niewoli i zacznie codziennie się modlić, w tygodniu, kiedy go zrobiłem, to padały różne odpowiedzi. Dobra, zaraz sobie przyjmę. Dobra, nie odchodźcie z Jezusem. 5 werset mówi: po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. 8: ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Potem to był 8. Teraz 12. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabotowej, a gdy przyszli, weszli do sali na górze, na piętrze i tam przebywali. 14 werset. Trwali jednomyślnie w modlitwach i prośbach razem z kobietami, Marią, Matką Jezusa i jego braćmi. To jest 14 werset. I później pierwszy werset drugiego rozdziału, a gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie w tym miejscu, w tym samym miejscu. Wiem. Więc teraz, kiedy ja zarzuciłem tego posta i napisałem, kiedy Kościół znowu będzie się modlił codziennie, to natychmiast powiedział: ale jakie codziennie? Jakie codziennie w ogóle? Co to w ogóle jest? Ja od razu grubymi literami napisałem, że ja nikogo nie chcę potępiać, bo ja wiem, co to jest to miasto, w którym żyjemy, ja rozumiem ludzi. To nie o to chodzi. Mi nie chodzi o to, żeby potępiać ludzi i okoliczności, w jakich żyją. Ale nie ma czegoś takiego, że Duch Święty przyjdzie, kiedy ludzie nie zdecydują się, żeby oczekiwać, żeby on ich napełnił, i nie będą tego robić w modlitwie. Nie ma takiej opcji. Nawet jeden brat, który później się okazało, że on jednak trochę na bakier z Bogiem, bo się spytałem jego pastora, napisał, że wręcz, że ludzie, tu jest taka odezwa, ja wam mówię, nie chodźcie do kościoła, bo tam się nic nie dzieje, tam ciągle są modlitwy o tych samych ludzi. Jeden brat napisał. Teraz pytanie jest bardzo dobre. No, ja trochę rozumiem serce tego brata, że w tych naszych kościołach to nie za wiele się dzieje i co niedzielę można się spodziewać tego samego, więc spoko. No trochę jak to fałszywa moneta w połowie prawdziwa. Ale teraz pytanie jest, czym jest Kościół? Czy Kościół jest miejscem, w którym my przy pomocy religijnej aktywności zapewniamy rozrywkę i potrzeby ludziom? Czy raczej Kościół jest miejscem, które Jezus nazywa, że dom mój będzie nazwany domem modlitwy? Czy my się zbieramy po to, żeby mieć raz w tygodniu fajerwerki, fajne uwielbienie i takie poczucie, że dalej jestem chrześcijaninem, bo chodzę do kościoła? No Rozumiesz, pastorzy wszyscy na całym świecie troją się i dwoją i troją, żeby po prostu tylko ludzie wychodząc z kościoła powiedzieli, było fajnie, za tydzień znowu przyjdę. To jest główna mordęga wszystkich pastorów na świecie. I dopiero kościół uzupełniony o dary prorocze, o służbę proroczą, zaczyna trochę żyć, bo prorok przychodzi i mówi, a na co wy mi wszyscy? A po co wy tu przyszliście? Teraz ten brak Hogan, który przyjeżdża do nas, już jutro ląduje, a wtorek, środę ma z nami konferencję. Słyszałem jego rozmowy, świadectwo rozmów od kilku pastorów, którzy go zapraszali do siebie. Między innymi Jurek mi opowiada. A on pierwsze pytanie. A, zapraszacie mnie. A wy w ogóle tam się modlicie w tym kościele u was? Jurek mówi, no nie mogłem uwierzyć, że mi takie pytanie zadaje. Ktoś inny mówi, że... A wy będziecie pościć, zanim nie przyjadę? Bo jak nie będziecie pościć, nie przyjadę. W ogóle nie mam po co przyjechać. Ja sobie myślę... Ekstra. Fajnie. To jest po prostu hit, no. Od razu ustawienie w miejscu właściwym. No nie kościół jest dla ciebie, żeby twoje po prostu... Wszystkie tam pomyziać rzeczy w twoim życiu, żebyś czuł się zrelaksowany w duchu, duszy i ciele. Tylko, że ty jesteś człowiekiem, który ma swoje serce, mózg, ręce, emocje włożyć do Bożego życia. Wiecie, w Warszawie mamy, to jest już dwukrotnie na spotkaniu dla pastorów, specjalnie ich pytałem. Ludzie, pastorzy liczą. Pieniądze i ludzi. Dobrze, że ludzi zaczęli liczyć, bo wcześniej tylko pieniądze liczyli. Ludzi trzeba liczyć, ludzie są ważniejsi niż pieniądze. Wszyscy liczymy w Warszawie. I wszyscy mówią, mają jedno świadectwo, wiedzą ilu ludzi jest zdeklarowanych w kościele i wiedzą ile mają nabożeństwie. I słuchajcie, na nabożeństwach zawsze jest, regularnie od kilku lat, połowa tych, którzy są tak zwani zapisani. Co najprostszy umysł matematyczny jest w stanie pojąć, że w Warszawie regularnie chodzi się do kościoła raz na dwa tygodnie. Czyli dwa razy w miesiącu. Ludzie częściej do kina chodzą niż wierzący w Warszawie do kościoła. I teraz wiecie, teraz będzie taki element trochę frustrujący może, ale muszę to wam powiedzieć. Jak ja się nawróciłem, w moich czasach, w poniedziałek było spotkanie dla liderów grup domowych co tydzień, dla liderów, żeby z nimi się modlić, czytać słowo, szukać Boga. Wtorek, środa ci liderzy prowadzili grupy domowe. Na tych grupach domowych zawsze było więcej ludzi w sumie niż w niedzielę, bo wszyscy liderzy co w tygodniu składali papierowy raport, ile osób było, ile nowych, kto się nawrócił, czym się zajmowali na grupie. Więc wiedziałem po prostu, ile jest na grupach domowych. Zawsze było w dwa razy tyle ludzi na grupach domowych, ile było na niedzielnym nabożeństwie. W czwartek było normalne nabożeństwo nauczające, gdzie cały kościół przychodził. W piątek była modlitwa, w niedzielę rano było nabożeństwo, nasze wspólne świętowanie, a po południu wieczorem było nabożeństwo tak zwane przebudzeniowe, na którym wszyscy po obiadkach sprowadzali ludzi wierzących, żeby się nawrócili, niewierzących, swoje rodziny, żeby się nawrócili. Hej! To nie było tak dawno! 25 lat temu tylko. Tak się pozbyliśmy ducha religijnego, przy pomocy naszego modern życia, korpo, że dzisiaj nam wystarcza raz na dwa tygodnie przyjść i być z ludźmi. I teraz wiecie, od razu jest takie też... I wybaczcie mi, bo po prostu wiem, co tam, jaka była rozmowa, jakie ludzie mają argumenty, ja się z nimi wszystkimi zgadzam, bo ja tylko na kazalnicy jestem taki odważny. I ja po prostu wiem, że po prostu to nie jest łatwo żyć w tym mieście, podróżować godzinę do pracy, później godzinę jechać gdzieś na jakąś grupę i do kościoła. Ja wiem, że macie dzieci, że macie kredyty i to wszystko. I sam wiem, jak mi czasu brakuje, żeby zrobić rzeczy najważniejsze. I to w ogóle nie jest gadanie w kierunku na zasadzie upamiętaj się po prostu i puknij się w głowę. Osiołku. To nie jest w tą stronę. Stronę jest taką, że jest coś napisane w Biblii i jest coś, co mamy w życiu i musimy teraz coś zmienić, żeby stać się naczyniami, przez które wylewa się moc Boża. I teraz musiałbym poczytać więcej słowa jeszcze, ale już prawie nie ma czasu, ale spróbuję. Pierwszy werset to jest taka klasyka, wiecie, to jest apostoła Pawła z listu do Hebrajczyków. Na pewno to po prostu wszyscy znacie, wszędzie pastorzy lubią go powtarzać. Hebrajczyków 10:25. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, czy wspólnych zebrań, jak to stało się u niektórych zwyczaju. A zachęcajcie się nawzajem. A wersety poprzedzające to mówią, myślmy o sobie nawzajem, by pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. Już prawda jest taka, że jeżeli 14-13 dni przebywasz z nienawróconymi ludźmi, omawiasz ich problemy, strajki, politykę, prezydenta Dudę, kredyty hipoteczne, kursy walut, komunikację miejską, niedziele handlowe, zakupy, wychowanie dzieci, stan służby zdrowia i wszystkie rzeczy, które cały świat przeżywa, bo nic innego do przeżywania nie ma. Omawiasz koncerty, na których byli, na których ty byłeś, muzea, które odwiedzili, co w tej chwili słuchają, na jakie maratony biegają, do jakiego klubu fitness chodzą w danym momencie, to jeżeli przez 13 dni z nimi tak żyjesz i wpadasz raz na 14 dni do kościoła, żeby usłyszeć, że Pan Jezus jest dobry i że cię kocha, to sobie wyobraź, co masz ze swojego życia. Rzeczy w naszym życiu dzielą się na te, które robimy codziennie, na te, które robimy niecodziennie, na te, które robimy od czasu do czasu i na te, które robimy sporadycznie. I teraz każdy z nas, jeżeli chce być naczyniem, to musi sobie to poukładać. Co jest w czym? Weź sobie dziecko przytul raz na 2 tygodnie. I powiedz mu, zgodnie z prawdą, że sieroty nawet tego nie mają. Straszne, prawda? Ale to jest w kontekście tego miasta. Bo to jest tak, że pastorze Marku, ale my żyjemy w aglomeracji. W aglomeracji. Codziennie na modlitwie to mogą chodzić w Giżycku albo innych po prostu, w innych Skierniewicach. Wiecie, ja byłem w Elblągu teraz 2 tygodnie temu po raz kolejny i miałem taki dylemat, musiałem dzieci zostawić w kawiarni na 2 godziny, bo byłem umówiony z braćmi, żeby się spotkać. Moje dzieci nie chciały tam pojechać. Mówię, 2 godziny, ojejku, już miałem taki stres, jak ich zawiozę, jak ich zostawię, jak ich przywiozę. I byliśmy na Starym Mieście, one wymyśliły, że chcą być w centrum handlowym, ogrody na drugim końcu, na północy miasta. Ja mówię, jak to wszystko z południa miasta, południowego krańca miasta, 130 tysięcy mieszkańców, zawiozłem ich w 3 minuty do centrum ogrody, 3 minuty wróciłem na modlitwę, po 1,5 godziny spotkania wróciłem do nich przez 2 minuty i sobie myślę, jeny, ile ja dzisiaj razy to miasto przejechałem dookoła. A wszystko nie zajęło im 15 minut w sumie. I ja to rozumiem, jak ktoś tak mówi. Ale czy ty rozumiesz, jak matka by powiedziała, że sierota nawet tego nie ma? Więc coś jest na rzeczy. Musisz sobie poustawiać, co jest codziennie, co jest niecodziennie, co jest od czasu do czasu, co jest sporadycznie. Teraz jak czytamy Dzieje Apostolskie, później już po zesłaniu Ducha Świętego, to widzimy ciekawe rzeczy. W ogóle powiem wam, to nasze też rozdzielanie Starego Testamentu od Nowego, ono w niektórych aspektach ma sens, a w niektórych kompletnie nie ma sensu. Na przykład życie modlitewne nie ma w ogóle jakiegoś podziału na przedjezusowe życie modlitewne i pojezusowe życie modlitewne. Co prawda nauczyciele wiary, tacy ultra wiary, Oni mówią, że Jezus mówi, że z wiary będziesz wysłuchany na podstawie wielomówstwa i na podstawie tego jednego wersetu oduczają ludzi modlitwy, bo mówią, jak poprosiłeś, to już tylko dziękuj, już się nie módl. To jest taka wąska grupa ewangelicznych chrześcijan, która zniechęca do modlitwy wstawienniczej. Ale generalnie, jak patrzysz w całą Biblię, to nie ma czegoś takiego. Jezus atakuje religijność, duchy religijne i mówi, na podstawie wielomóstwa nikt nie będzie wysłuchany. Nie wystawajcie na drogach ulic. Więc on to atakuje. Ale zobaczcie, kiedy zabiera do ogrodu Getsemany swoich uczniów, to zostawia ich i mówi, módlcie się. Idzie się modlić, wraca, a te śpiochy są. Pospane. I mówi, nie mogliście jednej godziny wytrwać na modlitwie? I Piotr mógłby wtedy wstać, mówi, Panie Jezu, jest nocka. I przypominam Ci zaprawdę, zaprawdę, że nie na podstawie wielomóstwa będziemy wysłuchani. Dobranoc. Werset za werset. Nie! Jezus słusznie go zgromił, bo Jezus wiedział, że to jest noc pokusy. I wiedział, co za chwilę się z nimi stanie. I wiedział, że konsekwencją ich braku modlitwy będzie to, że za chwilę się rozbiegną, pouciekają, a Piotrek za chwilę będzie przy ognisku mamrotał, że nie, ja tu się tylko grzeję, tak wpadłem do ogniska tam, ja tu nie wiem, co tu się w ogóle, ja ludzi nie znam w ogóle, tylko tu sprzątam, fajnie, że jest ogień i trzy razy i kukuryku było i się okazało, co robił w Getsemane przed chwilą. Tak samo z nami. Sobie po prostu, a moje życie, nie ma mocy. Moc jest z napełnienia. A napełnienie przychodzi wtedy, kiedy jest oczekiwanie. Modlitwa w Starym Testamencie nie była nigdy próżnym przeczekaniem czasu. Niektórzy ludzie przychodzą do kościoła, wiesz, i wiedzą, że jakby nie wiadomo, pastor przedłużył lub pastorowa, ona też ma swoje możliwości. I pastor ma swoje możliwości. Nawet nie wiadomo, jakby tą gumę rozciągnął, to jeszcze nigdy tak nie było, żeby nabożeństwo się nie skończyło. Zawsze się skończyło, więc to tylko kwestia naszej cierpliwości. To jest tylko kwestia naszej cierpliwości, że to trwa. Jeżeli jest taka postawa, że trzeba po prostu wytrzymać to do końca, to znaczy, że nic się nie dzieje. I tak samo jest z modlitwą. Jeżeli nie wchodzisz w modlitwę po to, żeby być napełnionym, żeby przyjąć, to jesteś jak gościu, który siedzi przy zamkniętym oknie i mówi, zaprawdę wierzę w świeże powietrze. To jest modlitwa na przeczekanie. Natomiast tu widzimy, że dzieje się inaczej. Dzieje apostolskie 3:1, Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy. Wyobraź sobie teraz, apostołowie napełnieni Duchem Świętym, a ci kolesie maszerują do świątyni. Mogliby już pokonać te duchy religijne, splunąć na próg świątyni i ogłosić, że jeszcze tylko 40 lat będzie stała. Bo proroctwo Jezusa się wypełni i ofiary nie będą składane i kamień na kamień nie zostanie. Słuchajcie, oni tam w Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że codziennie śmigali do świątyni, modlili się, głosili słowo i trzymali się wszyscy razem w przedsionku Salomonowym. A dzisiaj ludzie mówią, chrześcijaństwo nie polega na chodzeniu do kościoła, bo my jesteśmy kościołem. Terefere, dudki, gospodarz malutki. Gospodyni garbata, a jej córka coś tam, albo odwrotnie. Ja do kościoła nie chodzę. Nie chodzisz do kościoła, nie jesteś chrześcijaninem. O! Taka doktryna teraz. No i co z nią zrobisz teraz? Gdzie to jest napisane? No jest napisane, że Piotr i Jan codziennie chodzili do świątyni do modlitwy. Na modlitwę. Codziennie! I kolejne wersety, tak? A gdy się modlili, zatrzęsło się miejsce, w którym byli, bo mieli być zbawieni, tak? Teraz parę fajnych. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół nieustannie modlił się za niego do Boga. A gdy wyszedł i sobie uświadomił, że anioł go wyprowadził, przybył do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie. Myślę, kiedy ostatnio Kościół zebrał się, bo był temat do modlitwy i się zeszliśmy razem, żeby się modlić. Pastorze, zapodaj łańcuszek na Drogowiczach. To. Każdemu po 15 minut tam się rozpiszemy po 15 minut. Już dobre i to. Ale słuchajcie, oni fizycznie się zjeżdżali, schodzili się na modlitwę. Czy można by powiedzieć, ale my jesteśmy duchowym domem, kochani, no każdy z nas to świątynia. To jest ciało astralne, gdzie byśmy nie byli, ustanowimy świątynię. Co będziemy tu nogi używać? A Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza na przykład, możecie sobie to sprawdzić, w Ewangelii Łukasza 10:27, a On powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swym sercem, całą swoją duszą, z całej swojej siły, całym swoim umysłem, a swojego bliźniego jak siebie samego. Duch, dusza i ciało, wtedy się modlisz. Już sobie wyobrażam modlitwę wstawienniczą. Siadasz w fotelu i się wstawiasz. O, Panie, przyjdź. Tylko z tą poduszkę jeszcze podłożę, tu mi tak troszeczkę. Przyjdź. I jeszcze tu krzesło, bo nogi tak nisko, to krew nie dochodzi, to się tak wyciągnę. Przyjdź! Już sobie wyobrażam po prostu nasz zbór, jak ja wychodzę do modlitwy po prostu, rozpoczynając nabożeństwo. Pomódlmy się. I w ogóle, wiecie, to jest w ogóle hit, bo my w tym naszym zachodnim świecie mamy tylko jedną koncepcję na modlitwę. Wiecie, co jest modlitwą w naszym zachodnim świecie? Skupienie myśli. W kościele się mówi, módlmy się! I wszyscy nagle łapią się za mózg i się pochylają. Módlmy się! I cała koncentracja na bańce po prostu, żeby rozbiegane myśli uspokoić. Ja nie powiedziałem, pomyślmy. Powiedziałem, modlmy się. Tam jest powiedziane, że jak były te prześladowania i oni wznieśli jednomyślnie głos do Boga, to nie było napisane. I nagle nastała wielka modlitwa wstawiennicza. I po prostu było słychać przelatującą muchę. Tak się modlili. Słuchajcie, a jak wtrącono barra... W ogóle to jest fajne, bo to jest kontrast, jak Jezus powiedział, nie będziecie modlić się na rogach ulic. A teraz zobaczcie Paweł i Sylas, Dzieje Apostolskie 16:25. O północy Paweł i Sylas modlili się śpiewem, chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich. A więc w ogóle... Co ten Paweł z Sylasem? Siedzą w więzieniu, inni też siedzą, mają przerąbane zakuci w kajdanach, wśród szczurów na jakiejś słomie siedzą. Ludzie, dajcie chociaż w nocy odpocząć. Cisza nocna. Już sobie wyobrażam jakieś więzienie, w którym po prostu Gostek zaczyna się modlić. Następnego dnia już jest pocięty żyletkami po prostu. Cicho tam, fanatycy. A ci goście o północy, w środku nocy, modlą się i śpiewem chwalą Boga. To, słuchajcie, to nie byli tacy, wiecie, nawiedzeni wierzący z kościoła uwolnieniowego, który wypędza demony na każdej ulicy z tych, którzy chcą i nie chcą. To był Paweł i Sylas. To były filary kościoła. Dwaj papieże, można powiedzieć. Najważniejsze szychy. I oni dają nam wzorzec modlitwy. Siedzą w więzieniu i drą japę. I to jest, wiecie, kontrast do naszego zachodniego, cywilizowanego, duchowego podejścia. Módlmy się. Modlisz się tam? Tak. Trochę odpływam czasami, ale generalnie się staram skupić. Jak zacząć dobrą modlitwę? Wycisz się przed Panem. Dobrze, wycisz się. Naprawdę, to są dobre rzeczy. Ale powiem Ci, jeżeli zamkniesz się w swoim pokoju, podniesiesz ręce do Boga i zaczniesz mówić do Boga tak, jak On by był w tym pokoju, to się nagle nie potrzebujesz skupiać. Bo gadasz do tego, który jest. I myślisz o tym, co powiedzieć. Więc Twój mózg jest zajęty myśleniem, co powiedzieć. Jak ja mam spotkanie z moją żoną i rozmawiamy, to ja nie siedzę po prostu, jak wiesz, grzybek muchomorek. Nie mów mi, że nie chcę z tobą rozmawiać. Jestem cały na tobie skupiony. To co o tym myślisz? No właśnie rozważam, co o tym myślę, co powiedzieć. No to mów! Co myślisz? Wiesz, no... Twoje życie emocjonalne, kochana, mi przerasta i to... próbuję się skupić. Iza by zaraz poszła po toporek i... bym na nowo był mężem zdrowym, komunikującym. I wiecie, i to jest właśnie tego rodzaju, duch, dusza, ciało zaangażowane w modlitwę. Teraz wiecie, mamy po prostu list Jakuba 5. Teraz przeskakuję już, teraz tak wyjmę tylko ciekawe rzeczy. Jakuba 5:17. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co i my. Czyli człowiekiem podobnym do nas w słabościach. Modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz i spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. I teraz sięgamy do pierwszej królewskiej 18, żeby zobaczyć, jak on się modlił. Pierwsza królewska 18:41. Potem Eliasz powiedział do Achaba: idź, jedz i pij. Słychać bowiem szum ulewnego deszczu. Achab poszedł więc jeść i pić, a Eliasz wstąpił na szczyt Karmelu. Następnie padł na ziemię i włożył twarz między kolana. I powiedział do swego sługi: idź teraz i popatrz w stronę morza. Ten podszedł, popatrzył i powiedział: nic nie ma. Wtedy powiedział: idź i wracaj 7 razy. A za 7 razem wrócił i powiedział: mała chmurka. Wtedy mu powiedział: idź do Achaba i mu powiedz. Teraz zobaczcie, to jest w ogóle ciekawe. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, modlił się gorliwie i Bóg zatrzymał deszcz na 7 lat, czy tam ileś dni, czy tygodni, i potem modlił się i przyszedł deszcz. Teraz jest powiedziane, jak on się modlił. Padł na ziemię i włożył twarz między kolana. Kto chciałby to zademonstrować na scenie? Albo to było tak, że padł na twarz przed Bogiem i się skulił tak, że mu się głowa zmieściła między kolana. I tak się modlił. Albo, jak inne fragmenty, zaraz wam przeczytam, po prostu tak jakby rodził. I w ten sposób po prostu był przed Bogiem. Modlitwa. My po prostu się modlitwa i od razu jesteśmy w Nepalu. No słuchaj. Jezus tańczył. Ci goście tam pod tą ścianą płaczu mają swój styl. Nie wiem, jaka to jest modyfikacja przez 2000 lat. Nie wiem, może za czasów Jezusa na boki było. Tradycja im przeszła bardziej do przodu, nie wiem. Ale tam widzisz, kto się modli. Stoi gostek i po prostu, zgodnie z tym, co jest napisane w Słowie, że zakon Pana, jak będziesz rozważał dniem i Pana, dniem i nocą, a słowo rozważał po hebrajsku, to jest mamrotał pod nosem, szeptem, i oni do dzisiaj to mają. Bierze psalmy, stoi pod ścianką i... Kto przebywa w mocy Najwyższego, kto przebywa w cieniu mocy własnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdza moja. Co, nie bardzo medytacyjnie? Nie, tak za mało, po prostu za mało buddyjsko tak trochę. Ja powiem, największą siłę modlitwy miałem wtedy, kiedy modliłem się językami, całymi godzinami, chodząc po pokoju. I teraz powiem wam, i to jest ciekawe, że nigdy moje myśli nie błądziły. Dlaczego? Bo jak Duch się modli, to on zaczyna tobą całym owładać i pokonuje też twoje myśli. Ale jak ty siadasz przed Panem Bogiem, jak przed gazetą, to nie dziwne, że za chwilę odjeżdżasz. Duch, dusza i ciało. Dobra, sprawdzę jeszcze, co tu mam ciekawego w notatkach i kończymy. Paweł, jak odjeżdża, wyjeżdża z Efezu, po upływie tych dni odeszliśmy i wyruszyliśmy w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto. Agu klększy na wybrzeżu modliliśmy się. Wiecie, to jest dobry sposób na modlitwę. Kolana. Ale pastorze, no przecież to my jesteśmy nowe stworzenia, ludzie, no. Ja wam powiem, te wszystkie rzeczy, które robimy z ciałem, z kolanami, z podniesieniem rąk, z klaskaniem, z chodzeniem, kładzeniem się, padaniem na twarzy, one są wszystkie w Biblii wymienione jako sposób też na zaangażowanie siebie całego w modlitwę. Po prostu zaangażuj się. Każdy facet, jak się hajta, musi jeden taniec z panią młodą zrobić. I nie ma zmiłuj. I idzie na lekcję. I później jest ten taniec. Zaczynają. Potem już będzie tylko lżej. Najgorszy dzień życia. Myślę też dlatego faceci nie lubią chodzić do kościoła.
Trzeba tańczyć?
Że dlatego nie lubią chodzić do kościoła, bo jak idą po prostu na MMI albo jakieś inne, to tam jest ruch, tam się coś dzieje. Tłuką się goście, krew leje, oni tutaj piwo kleją, palą fajki, bluzgają do siebie, jest jeden wielki harmider, głośno jest i oni są w swoim świecie. Przyjdą do kościoła, módlmy się. W życiu tak nie robi. Faceci mają za małe możliwości, żeby tak robić. Kobiety są od tego. One cały czas myślą i mówią. Facet, to jest prosta konstrukcja. Najesz się. Wyspać. Pójść do pracy, zrobić coś. Artur, zróbmy wyjazd męski. Nasz Artur. Artur mówi, Marek, każdy. Tylko żebyśmy już więcej w tym kółku nie siedzieli, bo zwariuję. No i wtedy przychodzą ludzie, faceci do kościoła. Muszą siedzieć i myśleć. Módlmy się, skupmy się. Pan, kazanie. Ale słuchajcie, jakby tutaj był rozgardiasz i każdy mógłby robić co chce, zjeść sobie kebaba i w czasie modlitwy połazić, popodnosić ręce, potańczyć, podygać po prostu. Znaczy tak w ogóle, to wolno to robić. Więc doktrynalnej niewoli nie mamy, tylko mamy niewolę psychiczną, kulturową. Bo myślimy, że to jest coś nie kaman. Później dziecko cię prosi, tato, zagraj ze mną w piłkę. Oho, niech mama z tobą zagra w piłkę. Dokładnie jak z tematem modlitwy. Modlitwa ciałem. Modlitwa ciałem, tak. Duchem, duchem, duszą i ciałem. Duchom. Izajasz 42,14. Milczałem od wieków, byłem cicho, powstrzymywałem się. Teraz jednak zacznę jęczeć jako rodząca, zacznę stękać, będę wzdychać. Nie wiem, czy wy doświadczyliście takiej modlitwy, ja wielokrotnie. I to jest dopiero modlitwa, jak się zaczynasz modlić i angażujesz naprawdę siebie. I mówisz, Boże, przyjdź! Oczekuję tego! Uzdrów, przyjdź! W ogóle wiecie, pisze Piotra, gdzieś już nie wyleciał mi ten werset dzieje apostołów, ja wezwano apostołów, żeby mogli oni otrzymać Ducha Świętego. Jest powiedziane, że apostołowie przyszli i modlili się o nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Cię mi to tak dotknęło, bo nie było tak, jak my to teraz robimy, że proszę, kto chce być ochrzczony Duchem Świętym, podejdzie, to tutaj krótka instrukcja, 3 kroki, jak to się pomodlić, żeby poleciało. Tylko oni prawdopodobnie byli tam i po prostu spędzili czas w modlitwie, kładąc na nich ręce i wołając do Boga, żeby otrzymali obietnicę Ojca. Jak rodząca będę krzyczeć, będę stękać, będę wzywać. Jeremiasza 36. Pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić? Dlaczego więc każdy z nich chwyta się za biodra jak rodząca, a oblicze wszystkich ich pobladły? My czasami takie, wiecie, robimy takie ilustracje i mówimy sobie, popatrz ile życia jest na stadionie, jak faceci kibicują. I mówimy, no tak, to jest coś, no. Fajnie by było, żeby było tak w kościele. No to... To jak to mamy zrobić? Jak ja mam was do tego namówić? Mam tu się zlać z kimś? Chodź Dudek, będziemy się prać, a oni je kibicują i obstawiają pieniądze. Może jakieś życie przyjdzie, będziemy się tłuc. Wolna Amerykanka, wszystkie chwyty dozwolone do pierwszej krwi. Jestem pacyfistą. Jak to zrobić? To często pada, ewangeliści tak mówią. Co to tak cicho, co to jest Kościół katolicki, co to tak cicho. Przyjeżdża ktoś, takie teksty rzuca nam czasami. Nic nie stoi na przeszkodzie. My stoimy na przeszkodzie. My stoimy na przeszkodzie. Bo my nie rozumiemy, że jesteśmy duchem, duszą i ciałem. Że nie można po prostu ciała odstawić na półkę, oddać cudzołóstwu go, serce zostawić w skarbonce z pieniędzmi i nie dać pieniędzy i w ciele astralnym przyjść i wielbić Boga. Musisz to swoje ciało, które chce cudzołóstwa i twoje serce, które chce kasy, przynieść razem do kościoła, oddać całą kasę, a ciałem tańczyć. Tak, że aż po prostu ci przejdą wszystkie po prostu pragnienia nieczyste. Byś se potańczył w kościele, byś zobaczył. Wieczorem byś poszedł do domu i po prostu byś miał czysto w głowie. Bo byś spalił to, co trzeba spalić tam, gdzie trzeba spalić. Dobra, ostatnie dwa fragmenty z psalmu. Psalm 96, 9. Odziani w święte szaty, padajcie przed Panem, drżycie przed Nim wszystkie krainy ziemi. Odziani w święte szaty, padajcie przed Panem. My, słuchajcie, my tak mamy, patrzymy na jakieś klipy z kościoła z Chin, jak się modli. Kościół w Chinach. I widzimy, jak oni płaczą, jak na kolanach, jak wołają. I ktoś pisze, kiedy kościół na zachodzie zacznie się tak modlić. Ludzie, no właśnie to jest właśnie wschód-zachód, to jest właśnie niekumanie. Twoje ciało jest jedno z twoim twoją duszą i z twoim duchem. Nie jesteśmy jakimiś, nie wiem, jakąś sektą z początku, z ery Nowego Testamentu, która uważała, że jak oni się nazywali, że
gnostycy,
że po prostu ciało to jest w ogóle, wiesz, złe, grzech i co z nim nie zrobisz, to i tak nieważne. Nie ma czegoś takiego, dlatego apostoł Paweł pisze, że kto łączy się z nierządnicą w ciele, to staje się z nim jedno, z nią jedno serce. Więc jeżeli ty nie wchodzisz w modlitwę ze swoim ciałem, ze swoim czasem, z adresem, żeby się znaleźć ze swoim ciałem, pod danym adresem na modlitwę, nie ma tam twojego ciała, to ciebie tam nie ma. I ciągle te teksty z apostoła Pawła, dzisiaj nie przyjadę, ale jestem z wami i duchem. By Paweł wiedział, by nigdy tak w liście nie napisał. Jakby wiedział, ile razy to się stanie wymówką dla wierzących. Nie byłem dzisiaj w kościele, ale oglądałem przekaz. Ej, ale my nie mamy w kościele, nie dajemy w internet, ale z innego kościoła. To pastor chyba się też liczy. Nie liczy się! Tu jesteś w tym kościele! Co mnie obchodzi transmisja z elektronowej? Ja nawet nie wiem, w co oni tam wierzą. A ty mi mówisz, że zaliczyłeś se nabożeństwo, bo sobie obejrzałeś transmisję z elektronowej. Co to jest w ogóle? Do którego kościoła się zapisałeś? Ludzie mówią, pastorze, tak ewangelizuję, dzielę się z tymi ludźmi tą Ewangelią, oni mnie znają w pracy, ale wiesz, oni jakoś tak... Człowieku, to kiedy ich przyprowadziłeś tutaj? Kiedy ich tu przyprowadziłeś? Ale co oni poczują, co oni pomyślą? Powiem ci z mojego 30-letniego doświadczenia. Wszyscy przerażeni ludzie, którzy przychodzą na nasze protestanckie śluby. Jakie ja historie widziałem. Kiedyś na Walicu wchodzę, patrzę, jakaś kobieta stoi przy tej księgaręce tam w tym, przy wejściu i jedzie na różańcu. Cała fioletowa. Ja mówię, nieźle. Później się dowiaduję, że to matka panny młodej. Rozumiesz? Ona musiała wejść teraz do jakichś baptystów, buddystów, nawet nie wie, jak to się wypowiada. Tam jej dziecko bierze ślub, rozumiesz? Ona cała fioletowa, przerażona. Tacy ludzie przychodzą. I wiesz, a potem, jak jest po ślubie, jest po kazaniu, jest po modlitwie, to ona przychodzi do mnie i to jest po prostu powszechne moje doświadczenie. Ale super było, ale pastor pięknie powiedział, to wy też jesteście jednak chrześcijanie, to do mnie. Ja to ciągle widzę. Ludzie przychodzą i mówią, nie, no podoba mi się, takie rzeczy tylko w filmach widziałem, a to widzę, że takie rzeczy są w Polsce, ale to fajnie, bo jak ksiądz tak mówi, on tym głosem tak mówi, ja dajcie już po jego trzech zdaniach, odjeżdżam, już nie wiem, o czym mówił. A pastor tak mówił, normalnie miałem wrażenie, że do mnie mówi normalnie. Pastor do mnie mówił? I zawsze są takie świadectwa. I ludzie, którzy przychodzą do kościoła, też w większości jest tak. Niektórzy są zaniepokojeni w duchu, bo nie wiedzą, że to jest wezwanie do ich serca, żeby się nawrócić i pojednać z Bogiem, i niektórzy się niepokoją, ale większość ludzi, słuchaj, nawet tych, co się nie nawracają. W ostatnim roku to było parę osób, które po prostu ewidentnie nie były nawrócone, jak przyszły, i ewidentnie nie były nawrócone, jak stąd wyszły, ale zgadałem sprzed i po, i wszyscy powiedzieli, że było super. Ja mówię, życzę. Przychodzi człowiek i ja mówię, życzę dobrego czasu mimo wszystko. I robię mu oko. On tak patrzy i mówi, no mam nadzieję, mam nadzieję. Po nabożeństwie. No i co, nie było tak źle? Nie, no kurde, nawet fajnie było. Pastorze, możemy pogadać? No gadajmy. Ale ja muszę zapalić, pastor pójdzie ze mną. Idziemy na zewnątrz gadać. A ty myślisz po prostu, co się stanie, jak ich tu przyprowadzę. Jak ich tu nie przyprowadzisz, to oni z Bogiem nie będą żyli, bo nie ma chrześcijaństwa bez chodzenia do kościoła, bo jak nie chodzisz do kościoła, nie jesteś chrześcijaninem. I sobie myśl o tym, co chcesz. Psalm 95, ten, który moja Oliwka przeczytała dzisiaj na początku nabożeństwa. 95,6. Nie kazałem jej, dopiero jak czytała, to zwróciłem na to uwagę. 95,6. Chodźcie, oddajmy pokłon, padajmy przed Nim, klękajmy przed Panem, naszym Stwórcą. Oddajmy pokłon, padajmy przed Nim, klękajmy. Gdzie my patrzymy na tych muzułman, że dywanik sobie kilka razy w ciągu dnia pada i rąbie pokłon. A jak myślisz, skąd to muzułmanie wzięli? Jak Mahomet urodził się w którym wieku? Piątym. Około. Cały islam jest po prostu jest wzięty. Trochę z chrześcijaństwa, trochę z judaizmu, trochę z lokalnych rzeczy. To myślisz, że to na tych kolanach i twarzą do ziemi, to skąd się wzięło? Pamiętam w naszym kościele, tym pierwszym w Jezus jest Panem, mieliśmy takiego brata. On mieszkał w Mszczonowie, takiej wsi mazowieckiej daleko. Słuchajcie, nawrócił się. Trzy tygodnie po nawróceniu, w czasie uwielbienia, tak lubiał z boku stawać, patrzy, on tak klęka. Tak. I wstaje. I klęka. I całe uwielbienie. Ja po nabożeństwie mówię, muszę z gościem pogadać, to jest niebezpieczne. Co to jest? Zaraz się zdetonuje, o co chodzi po prostu? Co on tam robi? Ale wiedziałem, że jest nawrócony, bo już był trzy tygodnie, bo rozmawialiśmy. I ja mówię, ale czemu taka forma? A on, słuchajcie, do mnie mówi, nie mogę inaczej. Mówi, nie mogę inaczej. Bóg jest święty, On mnie uratował. On mnie wszystko. Ja po prostu stoję i po prostu w czasie, jak pieśń leci, ja czuję, że ja muszę po prostu paść i po prostu głowę do ziemi przyłożyć. Dopiero wtedy ulga mi jakaś przychodzi. Ciało. Modlitwa ciałem. Oddajmy pokłon, padajmy przed Nim, klękajmy. Dobrze. Podsumowując. Jak to się stało, że te naczynia, jakimi byli apostołowie, mieli to osobiste dotknięcie i przeżyli spotkanie? Drugi rozdział, wersety 1-4. To było poprzedzone tym, że zrobili to, co Jezus kazał. Zatrzymali się, nigdzie nie pojechali, nigdzie nie poszli, nie doszli do swoich wniosków, że teraz, słuchajcie, zastosujemy już naukę Jezusa po 3 latach. I Piotr któregoś razu po tej modlitwie mówi, zaraz, może mi jakieś kazanko powiedział. Przecież to nie zaszkodzi, no przecież można przerwać modlitwę i kazanko powiedzieć. No przecież kazanie nie stoi w sprzeczności z modlitwą chyba, prawda? Nic z tego nie zrobili. Zrobili dokładnie to, co Jezus powiedział. Opróżnili siebie w modlitwie, żeby przyjąć coś z zewnątrz. I to jest podstawowa funkcja modlitwy. Bo modlitwa nie jest wymuszeniem na Bogu jakiejś rzeczy. Tylko jest przygotowaniem siebie, żeby stać się naczyniem, do którego coś przyjdzie. To jest temat modlitwy, że ty siebie opróżniasz po prostu. Im dłużej trwasz w modlitwie przed Bogiem, tym widzisz, że to bardziej nie ma sensu. Ale jak włączysz, że się w to angażujesz, bo mówisz, Panie, naprawdę, bez siebie, bez Boga ani do proga, to zaczyna wykonywać pracę i Duch Święty przychodzi, bo On kocha skruszone serca i puste naczynia. Ale bez trwania na modlitwie razem nie przychodzi to. Amen. Dobrze, kochani. Nie wiem, kiedy powiem następne kazanie, bo mam już listę kaznodziejów do wakacji prawie obsadzoną w tym kościele. Także jakbyście nic nie zapamiętali z tego kazania, to przynoście papierowe Biblię. Pieniądze przynoście do kościoła. Papierowe Biblię. I pamiętajcie, że jak... Ciała przynosicie, tylko trochę bardziej nimi ruszajcie. I trzecia rzecz. Pamiętajcie, że jak się uważasz za chrześcijanina, to musisz chodzić do kościoła, bo tak jest z Biblii napisane. I po prostu bądźmy jakąś alternatywą w tym mieście i po prostu nie chodźmy co 2 tygodnie. Wiecie, też od razu, ja myślę, że wy mnie kochacie, ja was też kocham i wiecie, że ja do nikogo się nie przystawiam. Wiem, że macie swoje uczelnie, swoje prace w niedzielę, to wszystko kumam i ja po prostu nikomu ręki nie wykręcam. Aczkolwiek chcę budować według tego niebiańskiego wzorca, a nie według dostosowując wszystko do tej naszej spleśniałej Warszawy. Niedawno w byłem na... Parę lat temu byłem na pod stadionem Legii. Pamiętasz, tam jest taki kościół katolicki zbudowany z takiej cegły klinkierowej, żółtej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na jak się nazywa ta ulica, gdzie Legia jest, no. Na Łazienkowskiej jest taki kościół właśnie z cegły, takiej klinkierowej, żółtej. Przechodzę tam i tam po prostu, wiesz, oaza. mszy na kościele. Się zainteresowałem, sprawdziłem w internecie, jakaś wspólnota katolicka, która buduje modlitwę, wspólnoty modlitewne w dużych miastach, ponieważ uważają, że największe pustynie, jakie w tej chwili na świecie istnieją, to są wielkie aglomeracje. Więc wiecie, my żyjemy, nie żyjemy w jakiejś cywilizacji, w jakimś wielkim mieście, który coś sprawia. My żyjemy w największym syfie, jaki jest na tym świecie, w wielkich miastach. Największy Babilon. A gdzie Bóg stworzył człowieka? W mieście? W ogrodzie go stworzył. I my mamy wracać do ogrodu. Ale ogród będzie więdł, będzie badziewiał, jeżeli w tych miastach naszych nie stworzymy enklaw, w których odbywa się życie duchowe. A ci tutaj z Efezu poszli do portu aż nad morze, żeby pożegnać apostoła. Z całymi rodzinami, dziećmi. I padli na plaży w porcie i się modlili. A ja dzieci na modlitwę nie zabieram. Zabieraj dzieci na modlitwę i się patrzą na to wszystko. Ja byłem małym dzieciakiem i chodziłem na msze całe życie dla dorosłych z dziećmi, z rodzicami, zanim poszedłem na swoje młodzieżowe. Siedziałem tam i po prostu i tak nie wyobrażałem sobie, że życie może inaczej wyglądać. Nic mi się nie stało. Przecież twoim dzieciom coś się stanie, jak będą regularnie do kościoła chodzić? Z tobą, za rękę? Ale jak namówić dziecko, żeby chodziło do kościoła? Do kościoła. Jest tylko jeden bardzo prosty sposób. Nie dajesz opcji. Jak nie dajesz opcji, to dziecko sobie nawet nie wyobraża, że jest opcja. U mnie w domu było tak, że moja mama tak zastosowała to wobec mnie. Później byliśmy na wakacjach u wujka nad jeziorem. Kościół był 7 kilometrów dalej. Moi rodzice rano przy śniadaniu, może nie pójdziemy. Marek? A ja, nie pójdziemy? Już mama wiedziała, że zgrzeszyła. I poszliśmy. Powiem wam, za dużo opcji. Za dużo opcji. Wszystko mające telefony i wszystko mające życie. I umieramy z głodu, bo wszystko mamy. Powstańmy.